Wiadomości w Radiu Maryja. Zapraszam. Wiceszefowa Komisji Europejskiej Věra Jourová odbyła w Warszawie serię spotkań dotyczących reformy sądownictwa i praworządności. Europejska polityk spotkała się m.in. z marszałek Sejmu Elżbietą Witek, marszałkiem Senatu Tomaszem Grodzkim czy rzecznikiem praw obywatelskich Adamem Bodnarem. Wiceszefowa Komisji Europejskiej rozmawiała też z pierwszą prezes Sądu Najwyższego Małgorzatą Gersdorf oraz odbyła spotkanie w Ministerstwie Sprawiedliwości z przedstawicielami tego resortu. Szef Ministerstwa Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro podkreślił na konferencji po spotkaniu, że polski rząd nigdy nie zgodzi się na wprowadzenie segregacji państw unijnych.
Nie może być tak, że w jednych państwach Unia Europejska i Komisja Europejska zgadza się na to, aby w mechanizmie demokratycznym sędziów wyłaniali pośrednio obywatele, bo tak jest właśnie w Niemczech, a w innym państwie, takim jak Polska, gdzie wprowadzamy bardzo pośredni mechanizm kontroli demokratycznej do procesu wyłaniania sędziów poprzez wprowadzenie jeszcze organu pośredniego, jakim jest Rada Sądownictwa, w którym i tak wiodącą rolę odgrywają sędziowie wyłaniani, tu jest ten mechanizm, większością 3/5, czyli większością kwalifikowaną polskiego parlamentu, polskiego Sejmu. Otóż nigdy nie zgodzimy się na to, aby nam mówiono, że nam nie wolno, że Polakom nie wolno, a innym wolno.
Wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński mówił po rozmowach z Jourovą, że przekazał jej stanowisko rządu w sprawie reformy sprawiedliwości,
które jest znane i od dłuższego czasu niezmienne, a mianowicie takie, że jesteśmy absolutnie przekonani o tym, że polskie prawo, zarówno to obowiązujące, jak i to, które w tej chwili zostało uchwalone przez parlament i czeka na podpis prezydenta, jest zgodne z przepisami prawa Unii Europejskiej. A pani komisarz wysłuchała tego stanowiska, przedstawiła swoje informacje o tym, jakie jest stanowisko Komisji Europejskiej. Powiedziała, że prawo, które zostało uchwalone, będzie przedmiotem jej oceny. Oczywiście jesteśmy w dalszym ciągu gotowi do dialogu na ten temat.
Věra Jourová mówiła po zakończeniu serii spotkań, że przyjechała z mocnym przesłaniem od szefowej Komisji Europejskiej. To nie były negocjacje, podkreślała. Nie będziemy ustanawiać kompromisów, jeśli chodzi o podstawowe wartości. Musimy uzgodnić, jak sprawić, by polski wymiar sprawiedliwości mógł być godzien zaufania wśród partnerów europejskich. W siedzibie Prokuratury Krajowej w Warszawie odbyła się rozprawa komisji weryfikacyjnej badającej warszawską reprywatyzację. Więcej na ten temat w relacji redaktor Zuzanny Dąbrowskiej.
Komisja zajęła się reprywatyzacją działki przy ulicy Bema 76. W lutym 2012 roku prezydent Warszawy wydał decyzję zwrotową dotyczącą terenu boiska przy liceum na rzecz spółki, która skupiła roszczenia do terenu od dawnych właścicieli. Decyzja zwrotowa została podpisana przez byłego wicedyrektora Stołecznego Biura Gospodarki Nieruchomościami Jakuba R. Boisko przestało być wtedy dostępne dla uczniów 33. Liceum Ogólnokształcącego imienia Mikołaja Kopernika. Do dziś młodzież musi korzystać z obiektów zewnętrznych i pobliskiego ogrodu jordanowskiego. Jak się okazało, reprywatyzacją boiska żywo zainteresowany był Artur W., podejrzany o korupcję były burmistrz dzielnicy Włochy. Jerzy P., referent sprawy Bema 76, zeznał, że W. naciskał na przyspieszenie wydania decyzji oddawczej.
Artur W. podczas imprezy towarzyskiej, bodajże to była chyba też szersza impreza, jeżeli chodzi o Wydział Spraw Dekretowych, bardzo, bardzo złym stanie nietrzeźwości, powiedział, że, ale zapytał się, czy mam taką sprawę, zapytał się, na jakim jest etapie, ja powiedziałem, że jeżeli dobrze pamiętam, sprawa jest bardzo rozwojowa, zapytał się, czy można ją przyspieszyć, powiedziałem, że nie ma takiego powodu, żeby przyspieszyć.
W decyzji podpisanej przez Jakuba R. znalazł się element niespotykany w innych decyzjach reprywatyzacyjnych. Chodzi o ustanowienie służebności drogi do terenu, na którym znajdowało się boisko szkolne. Zeznający przed komisją naczelnik Wydziału Spraw Dekretowych i Biura Spraw Dekretowych przyznał, że takie przypadki wcześniej się nie zdarzały. W roku 2017 zarząd dzielnicy Wola zawnioskował do samorządowego kolegium odwoławczego o zajęcie się sprawą i stwierdzenie nieważności decyzji oddawczej podpisanej przez Jakuba R. Zuzanna Dąbrowska, Warszawa.
Prezydenci Polski i Austrii Andrzej Duda i Aleksander van der Bellen otworzyli nową siedzibę Konsulatu Generalnego Republiki Austrii w Krakowie. Placówka dyplomatyczna działa pod Wawelem od 1990 roku. W tym czasie zmieniała siedziby. Nowa siedziba konsulatu mieści się w willi Marii Lewalskiej przy ulicy Krupniczej 42. Prezydent Andrzej Duda wyraził zadowolenie z faktu, że Austria będzie mocniej obecna i aktywna w stolicy Małopolski. Dziękował też konsulowi honorowemu za dotychczasową pracę.
Bardzo dziękuję panu konsulowi honorowemu, panu Andrzejowi Tombińskiemu, że przez te wszystkie lata pozwolił tutaj Austrii działać, że był aktywny, że prowadził Dni Austrii w Krakowie, które już weszły, można powiedzieć, do tradycji miasta, że wypełniają właśnie te bardzo ważne funkcje, które są po prostu potrzebne obywatelom, są potrzebne ludziom. Krótko mówiąc, że służył budowaniu relacji pomiędzy Austrią a Rzeczpospolitą. Panie konsulu, jestem panu za to ogromnie wdzięczny i życzę powodzenia w dalszym rozwijaniu tych relacji i mam nadzieję, że ta placówka będzie takim kwitnącym centrum polsko-austriackim na mapie naszego miasta i Rzeczypospolitej.
Austria poza Krakowem ma przedstawicielstwa konsularne we Wrocławiu, Gdańsku, Katowicach, Łodzi, Lublinie i w Poznaniu. Polonia w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie będzie mogła skorzystać ze specjalnej infolinii ZUS-u, aby uzyskać informacje na temat emerytur i rent. Konsultanci Centrum Obsługi Telefonicznej zakładu będą dostępni w środę. Wytłumaczą m.in., jakie trzeba spełnić warunki, aby uzyskać polską emeryturę, w jaki sposób ZUS wyliczy świadczenie oraz jak można złożyć wniosek. Do skorzystania z tej formy kontaktu zachęca prezes ZUS-u, profesor Gertruda Uścińska.
Zapraszamy wszystkich naszych zainteresowanych. Konsultanci będą dostępni pod numerem telefonu. Ja go jeszcze przypomnę, chociaż on jest dostępny na naszej stronie Głównej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. To jest oczywiście +48 22 560 16 00. Po uzyskaniu połączenia z infolinią na klawiaturze takiej zwykłej numerycznej należy wybrać 0, a następnie 6. Ale też przypominam, że niezależnie od tej specjalnie dedykowanej linii, normalne godziny pracy w naszych centrach obsługi telefonicznej w dni robocze od 17 do 18 czasu polskiego są po prostu dla Państwa dostępne.
Infolinia będzie czynna w środę w godzinach od 18 do 21 czasu polskiego. Pierwszy raz została uruchomiona w połowie tego miesiąca. Konsultanci odebrali kilkadziesiąt połączeń zza oceanu. Warto przypomnieć, że Polska, Stany Zjednoczone i Kanada mają podpisane dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym. Premier Mateusz Morawiecki nie spodziewa się wiele po najbliższych negocjacjach w sprawie unijnego budżetu. Przystąpimy do nich z dobrą wolą znalezienia kompromisu, przynajmniej w niektórych częściach spraw budżetowych, powiedział szef polskiego rządu. Premier rozmawiał we wtorek w Berlinie z kanclerz Niemiec Angelą Merkel na temat m.in. wspólnej perspektywy finansowej wspólnoty na lata 2021-2027. Szef Rady Europejskiej zwołał na 20 lutego spotkanie unijnych przywódców.
Zgodziliśmy się z panią kanclerz, że to będzie bardzo trudna rada, że to będą bardzo trudne negocjacje, można powiedzieć przedbiegi do rozpoczęcia negocjacji. Kładziemy nacisk na sprawy wspólnego budżetu, na politykę rolną, na politykę spójności, czyli rozwój infrastruktury. Powiedziałem to dzisiaj podczas spotkania porannego. Podałem też pewien pomysł, który jest pomysłem pana komisarza Janusza Wojciechowskiego, w jaki sposób zwiększyć jednocześnie wydatki na cele klimatyczne, a także na cele polityki rolnej, czyli jak gdyby połączyć budżet rolniczy z budżetem klimatycznym i myślę, że to jest takie okienko, które będzie interesujące.
Szef Rady Europejskiej Charles Michel liczy, że mimo rozbieżnych zdań co do kształtu przyszłego budżetu, kraje osiągną kompromis. Przewodniczący Rady Europejskiej opublikował list do przywódców unijnych. Napisał, że każde odroczenie rozmów w sprawie budżetu między innymi zagroziłoby kontynuacji i uruchomieniu nowych programów. Michel przejął prowadzenie negocjacji od fińskiej prezydencji, której nie udało się doprowadzić do zbliżenia stanowisk. Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy przyjęło rezolucję w sprawie funkcjonowania instytucji demokratycznych w Polsce. Dokument krytykuje nasze reformy sądownictwa oraz zawiera wniosek o objęcie Polski monitoringiem. Jego autorami są członkowie Europejskiej Partii Ludowej oraz Partii Europejskich Socjalistów. Głosowanie nad rezolucją poprzedziła burzliwa debata. Stan demokracji i praworządność w Rzeczypospolitej krytykowali m.in. Francuzi i Rosjanie, a także parlamentarzyści polskiej opozycji. Polityka związanego z Kremlem zmartwiło na przykład połączenie stanowisk ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego. Nasz kraj reprezentował m.in. poseł PiS-u Dominik Tarczyński. Podkreślił, że głosowanie w Radzie to kolejny element strategii opozycji pod hasłem ulica i zagranica.
Dzisiaj był wyjątkowy dzień, ponieważ po raz pierwszy opozycja głosowała wspólnie z Rosją. I to jest bardzo symboliczne i bardzo ważne w całym obrazie tego, z czym mamy do czynienia. Jest to po prostu dokument, który politycznie ma nas dyskredytować. No i cóż, to Rosjanie dzisiaj wspólnie z totalną opozycją pouczali nas co do tego, czym jest demokracja.
Rezolucję atakującą Polskę wsparli parlamentarzyści polskiej opozycji. W Strasburgu polityk PO Kamila Gasiuk-Pichowicz apelowała do rządu PiS m.in. o poszanowanie wyroków europejskich sądów i trybunałów oraz wycofanie się ze zmian w sądownictwie. Politycy PiS-u wskazywali, że podobne rozwiązania funkcjonują na przykład w Niemczech. To były wiadomości w Radiu Maryja.